Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Moi drodzy, Józef staje przed niesłychanie trudnym zadaniem. Zadaniem, które przekracza chyba całkowicie ludzkie pojęcie, ludzką logikę, rozum, ludzkie zapatrywania. W jednej chwili, moi drodzy, wydaje mi się, że można tak określić, że świat mu się zawalił. Proszę sobie wyobrazić, co musiał przeżywać nasz Józef. Miał już konkretne, gotowe plany na swoją przyszłość. Miał zawierać związek małżeński z Maryją, już pierwsze kroki były podjęte, byli po zaręczynach. Pewnie w jego głowie formowało się, jak będzie przebiegała ich przyszłość, ich wspólne życie. A tu nagle okazuje się, że Maryja jest w ciąży. I tak naprawdę on nie wie do końca, czyje to jest dziecko. Małżeństwo w judaizmie zawierało dwa elementy. Najpierw było pewne zobowiązanie przedślubne, coś jak obecnie zaręczyny, tylko o wiele bardziej zobowiązujące, bo formalnie Maryja z Józefem już byli, można powiedzieć, małżeństwem, mimo że jeszcze ze sobą nie mieszkali. I tutaj konsekwencje zdrady dla Maryi były takie, jakby już byli małżeństwem w pełni. Jeżeli zdradziła, to należało ją ukamienować, a pierwszy kamień miał rzucać właśnie święty Józef. No i Józef staje przed ogromnym dylematem. Przed wielkim problemem, bo on bardzo kocha Maryję, swoją małżonkę, i kompletnie nie chce jej okrutnej śmierci. Ale z drugiej strony jest pewien, że to nie jego dziecko. O co tu chodzi? Jak tu postąpić? Co dalej zrobić? Jak dalej będzie wyglądało życie? Jak Józef, moi drodzy, zareagował na tę sytuację kryzysu? Milczy. Milczy, cierpi i rozmyśla. I w nocy dochodzi do sytuacji, która nam wygląda na idealne rozwiązanie. Przychodzi anioł, posłaniec od Boga, i mówi: nie bój się, weź do siebie małżonkę, z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Powiedzielibyśmy, idealne rozwiązanie. No, przyszedł posłaniec od Boga, konkretnie powiedział, co robić, jak to wszystko przebiega, dlaczego. Ale postawmy się na miejscu Józefa. Sen. Jemu się to przyśniło. Myślę, że to tak naprawdę mogło pogłębić jego kryzys, jego trudną sytuację, bo teraz jak rozpoznać, czy to faktycznie od Boga, czy to faktycznie Boży posłaniec, czy może to tylko sen? Co tu się dzieje? Musiał ogromnie się bać. Widzimy to z tego, co mówił do niego anioł. Nie bój się, Józefie. To daje mu otuchy. Chce, aby w jego sercu gościł pokój, bo tego chce od nas Pan Bóg, żeby w naszym sercu gościł pokój. On nie chce nas trwożyć, nie chce nas lękać, mimo że czasem to przychodzi, ale on chce naszego pokoju. I anioł objawia mu wolę Bożą. Józef rozeznał, że anioł we śnie faktycznie jest Bożym posłańcem. Zaufał Bogu. Wbrew logice, zaufał mu i wypełnił jego wolę. Niezwykle trudną, związaną z cierpieniem, z pielgrzymką w nieznane, związaną z wielkimi niewiadomymi. Ale uwierzył, że Bóg jest miłosiernym Ojcem, który zawsze chce najlepiej dla swoich dzieci, nawet wbrew logice, że On zawsze będzie prowadził i nie zostawi Józefa samego, ale pozwoli mu, dopomoże mu wypełnić tę niesamowicie trudną misję. Józef zaufał wbrew jakiejkolwiek ludzkiej logice. I kiedy słuchasz tej historii świętego Józefa, to być może przychodzi ci do głowy jakaś konkretna sytuacja z twojego życia, która wywołała w twoim sercu jakiś kryzys, w którym nie potrafisz odnaleźć drogi, nie potrafisz odnaleźć rozwiązania, nie wiesz co dalej. Może pogmatwało się coś w twoim życiu na tyle bardzo, że nie masz nawet nadziei, jak to wszystko poukładać i rozwiązać. I może nawet teraz w pewnej złości myślisz sobie, Józef to miał łatwo. Anioł do niego przyszedł, dał mu konkretne wskazania, konkretne wytyczne. Mi nigdy nie przyśnił się Boży posłaniec. Faktycznie, może rzeczywiście tak jest. Ale czy to oznacza, że nam Bóg nie pokazuje swojej woli? Nie daje nam wskazówek, podpowiedzi? Oczywiście, że nie. Nic bardziej mylnego. Jeżeli Bóg by nas nie prowadził, nie podpowiadał, to byłby okrutny, a na pewno nie byłby miłosiernym ojcem. Na pewno by nas nie kochał. Jest ojcem. A rodzice mają to do siebie, że udzielają nam wielu rad. Często powiedzielibyśmy nawet, że za dużo tych rad. Wróć wcześnie, kup to i tamto, postąp w ten i ten sposób, tamtego nie rób. Ale to jest dowód ich miłości wobec nas. Chcą dla nas jak najlepiej. Chcą nas przeprowadzić przez życie. Dowód miłości. Boże podpowiedzi są dowodem Jego miłości do każdego z nas, do Ciebie i do mnie. Bóg podpowiada nam, moi drodzy, na bardzo wiele sposobów. Najpierw przykazania. Zostawił nam 10 konkretnych przykazań. Konkretne wskazówki. Rób to, tego nie rób. Jeżeli chcesz osiągnąć szczęście, chcesz, żeby twoje życie było prawdziwie szczęśliwe, może nie zawsze łatwe, nie zawsze z górki, ale szczęśliwe. Konkretne wytyczne, jakby instrukcja. Zostawił nam swoje słowo, zawarte w Piśmie Świętym, które możemy tak banalnie określić jako nawet podręcznik naszego życia. Pismo Święte zawiera wiele historii, w których tak naprawdę mogę odnaleźć siebie. I jasne, nie będzie tam konkretnie napisane, że jest to historia księdza Patryka, wikariusza z Dobrzycy, że jest to historia konkretnego mnie, jest to historia Hani, Marysi, Tomasza, Pawła. Odnajdziemy tam historię różnych ludzi na przestrzeni wieków, ale te same historie, które oni przeżywali, bardzo podobne mogę przeżywać ja. I w tym Pan Bóg może nas przeprowadzić. Możemy wzorować się na osobach zawartych w Piśmie Świętym, na Bożych wskazówkach, które tam nam przekazuje i starać się nie popełniać błędów, które prowadzą do zła. Dalej dostajemy pasterzy, kapłanów, którzy mają nas naprowadzać, korygować, zbliżać do Boga, dawać konkretne wskazówki, objaśniać nam, przybliżać nam, wyjaśniać zawiłości tych Bożych wskazówek, które do nas kieruje. Skoro pasterze, to i rodzice. W końcu też są pasterzami, bo pasterz troszczy się o to, żeby jego owce były bezpieczne, żeby niczego im nie brakowało, żeby miały co jeść, miały co pić. Czyli rodzic też jest pasterzem i też przez rodziców mówi Pan Bóg. Taka historia mi się przypomina z mojego dzieciństwa. Jak byłem bardzo mały, to mama mi często powtarzała, żebym nie dotykał żelazka, kiedy prasuję, bo inaczej się oparzę. Ja tego kompletnie nie rozumiałem. Przecież tyle razy widziałem całkowicie zimne żelazko, które stoi na parapecie w kuchni, więc jakim cudem coś, co jest tak całkowicie zimne, w jednej chwili, w drugiej chwili może mnie tak mocno oparzyć. W ogóle to do mnie nie docierało, tego nie rozumiałem. I jednego razu właśnie mama na chwilę poszła po coś do kuchni, zostawiła żelazko na desce do prasowania. No i mały Patryk co zrobił? Podszedł, wyciągnął paluch i dotknął żelazka. I nagle, co się okazało, że faktycznie się poparzyłem. Odskoczyłem od razu, za chwilę mama wraca, widzi, że coś jest nie tak. Co zrobiłeś? Nie, nic, nic, nic. No co zrobiłeś? Widzę, że coś jest nie tak. No bo no, dotknąłem żelazka. No i ile razy miałam mówić, żebyś tego nie dotykał, bo się oparzysz. No ale nie posłuchałem i się poparzyłem. Ale z drugiej strony, od dzieci również możemy się uczyć. Jezus w końcu postawił na środku dziecko jako wzór. Wzór prostej, nieskomplikowanej miłości, bezwarunkowej miłości. Dziecko kocha, nie bawi się w intrygi, w domysły. Dziecko po prostu kocha i ufa, ufa bezgranicznie swoim rodzicom. Również mogę przypatrywać się samemu sobie. Tak, Pan Bóg podpowiada także przeze mnie samego. Warto zastanawiać się, dlaczego reaguję w taki, a nie inny sposób. Co powoduje moje szczęście? Dlaczego tak reaguję? Dlaczego się zezłościłem? Dlaczego jestem zmęczony? Co muszę jeszcze poprawić, żeby być szczęśliwym? Przeze mnie samego również może mi Pan Bóg podpowiadać. A zwłaszcza przez moje sumienie. Sumienie, które, jak mówią dokumenty Kościoła, jest sanktuarium najbardziej intymnego spotkania z Bogiem. Przez zdrowe sumienie podpowiada Pan Bóg. To On daje mi wyrzuty, podpowiada mi, co jest dobre, co złe. Daje mi tę, można powiedzieć, duchową intuicję, żeby dokonywać jak najlepszych wyborów. Czyli jednak, jak widzimy, dostajemy od Boga i to szeroką paletę wskazówek. Jednak same wskazówki tak naprawdę do szczęścia mnie nie doprowadzą. Józef musiał wstać i podjąć konkretne działanie. I z nami jest, moi drodzy, podobnie. Było kiedyś pewne małżeństwo. Nowożeńcy, młoda para, wybrali się w podróż poślubną i zaplanowali, że pojadą w podróż poślubną do Zakopanego. No i wyruszyli w trasę. Oczywiście wklepali w GPS konkretny adres ośrodka, gdzie mają dotrzeć, no i jadą. Po jakimś czasie, nagle, po jakichś pół godzinach drogi, GPS podpowiada, skręć w prawo. Ale kierowca patrzy, przecież w prawo tam są dziury, jest niezbyt pewna droga. Jak skręcę w lewo, no to za chwilę wyjadę na autostradę. Za chwilę będzie piękna, szeroka droga, którą się przyjemnie pojedzie. No i żona mu podpowiada, no ale nawigacja wyraźnie ci mówi, jedź w prawo. Łe, co tam będę słuchał? Jadę w lewo. No i pojechał. Jedzie, jedzie. Co jakiś czas nawigacja mu się przypomina. Jeżeli to możliwe, zawróć. Zjedź z drogi. Ale on uparcie jedzie przed siebie. Jedzie tą piękną, swoją ulubioną autostradą. I nagle po paru godzinach patrzą, a tu tablica Kołobrzeg. No i cóż, mogą teraz składać reklamację, że GPS źle ich doprowadził, że wybrali, mieli jechać do Zakopanego i dojechali do Kołobrzegu. No nie. GPS podpowiadał im dobrze. To oni zrobili po swojej myśli. To oni nie posłuchali wskazówek, które były dobre. To od nas zależy, czy skorzystamy z tego, co podpowiada mi Pan Bóg, w jaki sposób prowadzi mnie do szczęścia. Wzorem bezgranicznego zaufania Bogu, wbrew wszystkiemu, wbrew wszelkiej logice i wszystkim, była święta Faustyna. Od młodości ufała Bogu. Chciała w pełni realizować Jego wolę, Jego wskazówki, Jego miłość. Ale tak wiele trudności ją spotykało. Sprzeciw rodziców, którzy nie pozwalali na realizowanie powołania. Brak pieniędzy. A przecież, żeby wstąpić do zakonu, trzeba było wnieść odpowiedni posag. Wyszydzanie przez współsiostry w zakonie, które tak bardzo nad nią się pastwiły, że ma tak zażyłą relację z Panem Bogiem. Wreszcie niezgoda Kościoła na wolę Jezusa, na to, żeby krzewić kult Bożego miłosierdzia, a może przede wszystkim własne niezrozumienie tego, co się dzieje. Faustyna też nieraz nie była pewna, czy faktycznie Jezus do niej mówi. Nie rozumiała, o co tu chodzi. Była prostą, słabo wykształconą dziewczyną, ale ufała. Ufała w Bożą miłość, w Boże miłosierdzie i że najlepiej będzie zawsze po Bożemu. Ułożyła jednego razu piękny akt ofiarowania Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu, akt zaufania Bogu. Wsłuchajmy się w Niego i módlmy się Jego słowami. akt zdania się zupełnego na wolę Bożą, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Jezu, hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się Ojcu Niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą świętą wolę Boga mojego. Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem. Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według swych boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska dłoń, przyjmuję z poddaniem się, spokojem i radością. Nie lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz i spełnię przy pomocy Twojej łaski wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchnień Twoich, ani ich nie badam z niepokojem, dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie, o Boże, drogami, jakimi Ci się spodoba. Zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Każesz pozostać w tym klasztorze? Pozostanę. Każesz przystąpić do dzieła? Przystąpię. Pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego? Bądź błogosławiony. Dasz mi śmierć w ten czas, kiedy po ludzku zdawać się będzie, że najbardziej potrzeba mojego życia? Bądź błogosławiony. Zabierzesz mnie w młodości? Bądź błogosławiony. Dasz mi doczekać sędziwego wieku? Bądź błogosławiony. Dasz zdrowie i siły? Bądź błogosławiony. Przykujesz mnie do łoża boleści, choćby na życie całe? Bądź błogosławiony. Dasz same zawody i niepowodzenia w życiu? Bądź błogosławiony. Dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione? Bądź błogosławiony. Dasz światło umysłowi mojemu? Bądź błogosławiony. Pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu? Bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie. Moi drodzy, ufajmy. Ufajmy Bożym podpowiedziom, które nie zawsze logiczne, nie zawsze po ludzku takie, jakbyśmy chcieli, ale zawsze doprowadzą nas do prawdziwego szczęścia. Jezu, ufam Tobie.